Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś takie spotkanie wyjątkowe, bo o sprawach, które są nam, powinny przynajmniej być nam najbliższe. Dziś porozmawiamy o symbolach narodowych. Symbolach narodowych, które, wokół których łączy się każdy naród tak naprawdę. My doskonale wszyscy o tym wiemy. A ponieważ wokół symboli narodowych łączy się każdy naród, więc możemy śmiało powiedzieć, że są one wyrazem tożsamości narodowej. Drodzy Państwo, dziś przedstawiam znamienitych gości, stuprocentowych znawców tego tematu, pana Leszka Rodziewicza. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Tutaj nadmienię, że pan Leszek Rodziewicz, przypomnę tym, którzy wiedzą, a tym, którzy nie wiedzą, po prostu tych poinformuję, że pan Leszek Rodziewicz jest pomysłodawcą Dnia Flagi, który od wielu lat jest coraz uroczyściej chyba obchodzony. Drugim naszym gościem jest pan doktor Wojciech Lizak, historyk. Jest mi niezmiernie miło poprowadzić to spotkanie, dlatego że znamy się i z panem Leszkiem, i z panem Wojtkiem już wiele, wiele lat. Ja miałam przyjemność i zaszczyt współpracować z oboma panami podczas realizacji dokumentów bądź reportaży telewizyjnych. Dlatego jest mi tym bardziej miło i tym bardziej przyjemnie. I tym chętniej zadam panom, bardzo się cieszę, dziękuję bardzo, tym bardziej zadam panom z jeszcze większą ochotą wiele pytań, które nurtują mnie, nurtują nas i myślę, że poruszymy kilka aspektów, które może nie do końca są jednoznaczne i wreszcie wyjaśnimy tak naprawdę, czym są symbole narodowe. Drodzy Państwo, w naszej historii była taka uchwała, uchwała z roku 1831, uchwała dokładnie z dnia 7 lutego. Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. To jest kolor biały z czerwonym. Cóż to za uchwała, panie Leszku? Bo to jest panu chyba, ta uchwała jest panu najbliższa.
Proszę Państwa, mikrofon. Proszę Państwa, ta uchwała jest jedną z nielicznych w świecie, która jasno i wyraźnie precyzuje, skąd pochodzą nasze barwy narodowe. Że pochodzą one z dwóch herbów, Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. A jak to się stało, że tutaj nagle nastąpiło połączenie tych dwóch herbów? Ano, to trzeba wiedzieć, proszę Państwa, że cofnę się troszeczkę w czasie, że w roku 1295 książę wielkopolski Przemysław II koronowany jest na króla Polski. I tam po raz pierwszy, zresztą historycy są zgodni, że pojawiło się, że sam najwyższy przywrócił nam nasze zwycięskie znaki. Przemysław pochodził z dynastii piastowskiej, która miała swój herb, orła białego na czerwonym tle. I ten herb rodowy stał się herbem państwowym od tego miejsca. Ale za 90 lat następuje takie wydarzenie. W takiej małej miejscowości Krewo podpisana jest taka intercyza małżeńska. Ja to tak nazywam, bo historycy to mówią, że to jest Unia Polsko-Litewska, Krewska Unia, w odróżnieniu od następnych, które powstaną, którym to zawarto taką umowę, że ty, pogański księciu Jagiełło, dostaniesz rękę katolickiej królowej, i uwaga, młodszej od ciebie o 20 lat, pod warunkiem, że się ochrzcisz. Ochrzcisz tych 20% nieochrzczonych jeszcze Litwinów. Tu należy pamiętać, że tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego zamieszkiwali chrześcijanie, ale obrządku wschodniego, zwani inaczej schizmatykami. Przyłączysz swoje państwo do Królestwa Polskiego. I o dziwo Jagiełło na to przystał. I jest, proszę Państwa, rok później w marcu jest chrzczony, potem koronowany i zawarte jest małżeństwo. I jest to początek dynastii jagiellońskiej w Polsce. Tu należy pamiętać jeszcze, każdy z tych państw miał swój herb. Pomożesz, Wojtek? Przytrzymaj. Proszę zwrócić uwagę. Królestwo Polskie symbolizowane jest przez orła białego na czerwonym tle. Drugi herb, jak się nazywa? Kto pamięta?
Brawo.
Pogoń litewska.
Pogoń, tak jest.
Proszę Państwa, biały jeździec na białym koniu, czyli tutaj są wspólne kolory. Tło jest czerwone, natomiast godła w obydwu przypadkach są białe. No i tu jeszcze warto powiedzieć, że ta strona prawa jest stroną honorową i dlatego powstał ten herb czteropolowy, żeby unaocznić równorzędność tych dwóch państw. Na pierwszym miejscu orzeł biały, druga litewska pogoń i na dolnej części pogoń litewska i orzeł biały. Dziękuję, Wojtku, dziękuję. Proszę Państwa, ten herb symbolizował nasze państwo aż do końca jego istnienia i nie tylko. I nie tylko, proszę Państwa, bo polskie instytucje na emigracji, jak Biblioteka Polska w Paryżu czy Muzeum Polskie w Szwajcarii, do chwili obecnej sygnują tym czterodzielnym herbem swoje dokumenty. Także tutaj cytowana przez Panią ustawa, no, można powiedzieć, jednoznacznie wyklucza inną interpelację pochodzenia naszych barw narodowych.
Bardzo dziękuję, panie Leszku. Teraz przeskoczymy w czasie trochę, drodzy państwo. I teraz będzie pytanie do pana doktora Wojciecha Lizaka. Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny biały, dolny zaś czerwony. Ustawa Sejmu Ustawodawczego z 1 sierpnia 1919 roku. Coś, słów
Pani,
kilka.
Co, ja myślę, że lepiej zrobię, jak oddam głos panu Leszkowi Rodziewiczowi, bo większego specjalisty nie widzę tutaj na sali od tego wszystkiego. Ja pana Leszka znam od 1974 roku, 50 lat, tak. Jak tylko zjechałem do Szczecina, to pierwszy, który był na horyzoncie, to był pan Leszek Rodziewicz. Obserwowałem jego starania jeszcze pod koniec komuny, jak tam jeździł po rozmaitych audycjach telewizyjnych i się szarpał o prawidłowe traktowanie barw i godła polskiego. W związku z tym ja bym scedował na niego to pytanie, natomiast później bym powiedział o czymś takim jak o zagrożeniach dla faktu, że biało-czerwona lub godło Polski ma być takim powszechnie aprobowanym znakiem. I odwołam się między innymi do takiej książeczki jak Doroty Masłowskiej Wojna polsko-ruska pod biało-czerwoną flagą, bo w tym między innymi upatruję jakąś taką próbę dokonania tego uszczerbku na symbolach narodowych. Przy czym też złożę taką deklarację, proszę Państwa, że to, że ja mówię tutaj o pani Masłowskiej, nie wychodzi absolutnie z faktu, że ja tego nie toleruję. Żyjemy w takim społeczeństwie, że musimy mieć tolerancję dla odmiennego poglądu, ale też podejmując polemikę z panią Dorotą Masłowską, uznając jej prawo do takiej, a nie innej twórczości, jednocześnie dla siebie rezerwuję prawo aprobaty. Albo aprobuję, albo nie aprobuję. Jeżeli toleruję, niekoniecznie muszę aprobować. I też muszę powiedzieć, i chcę powiedzieć, ja przykładów mogę więcej ważyć, przytoczyć z zakresu polskiej twórczości, ale akurat tylko na tym bym się skupił.
Dobrze,
ale
panie
to już
Wojtku,
po takim to już bardzo, że tak powiem, dokładnym wykładzie kolegi Leszka.
Dobrze, to wobec tego, panie Leszku, przejdźmy wobec tego, oddaję panu głos. Kilka słów na temat właśnie tej ustawy. Przeskoczyliśmy w czasie, mamy rok 1919.
Proszę Państwa, już. Proszę Państwa, ta ustawa też jeszcze mówi o innym symbolu. My jesteśmy można inaczej. Hymn narodowy, zgadza się? Barwy narodowe. Nawet w Konstytucji nie jest ujęta flaga, tylko barwy narodowe. I jednocześnie herb. W zasadzie w Konstytucji ujęte jest jako godło. Też mylnie, bo godło na tle to jest herb. Też tu wymaga po prostu poprawki to. Chciałem jeszcze powiedzieć, dlaczego tutaj na naszej fladze biel jest na górze, a czerwień na dole. Bo tutaj są zasady heraldyki, które mówią o ważności kolorów. I tutaj kolor godła jest ważniejszy niż kolor tła, stąd też, proszę Państwa, biel jest na górze, a czerwień na dole. W przypadku na przykład ukraińskiej flagi, to tam jest odwrotność, bo tam już obowiązywała heraldyka austriacka. Ja nie wiem, czy uda się tutaj przedstawić Państwu. Przywiozłem kopię ustawy, tej, której tutaj Pani cytowała. I ważne jest tutaj, proszę zwrócić potem uwagę, kto będzie chciał tutaj zobaczyć, że pod tą uchwałą podpisał się sekretarz Komisji Sejmowych Walenty Zwierkowski. Ja podejdę może bliżej, żeby to przekazać. Aha, do tej kamery, przepraszam. Nie wiem, widać dokładnie? Już. Proszę zwrócić uwagę, Walenty Zwierkowski, podpisany, deputowany 7 Cyrkułu Warszawy. To jest ważna informacja, proszę Państwa, bo od 10 lat domagam się od kolejnych burmistrzów, przepraszam, prezydentów Warszawy, ażeby nadali tą jednej z ulic Warszawy imię Walentego Zwierkowskiego. To był, proszę Państwa, ex-szwoleżer pułku Kozietulskiego, tego pułku, który zdobywał Samosierę, ranny. Potem w powstaniu listopadowym, już w randze majora, dowodził Krakusami. Skazany na śmierć przez cara, dokończył żywota w Paryżu, jak większość emigrantów powstania listopadowego.
Panie Leszku, przepraszam, zapytam od razu, jak już jesteśmy przy Walentym Zwierkowskim. Dlaczego, jak pan myśli, dlaczego tak mało w ogóle o tej postaci wiemy? Dlaczego tak niewiele wiemy, dlaczego tak rzadko wspomina się tę postać chociażby w szkołach, skoro postać Walentego Zwierkowskiego ma niebagatelne znaczenie, jeżeli chodzi o nasze symbole narodowe?
Proszę Państwa, nie wiem, co się stało. Powiem Państwu tak, dowiedziałem się, że dworek Walentego Zwierkowskiego w Białej Wielkiej, to jest powiat Częstochowa, województwo śląskie, był do wykupienia z rąk komornika. No więc napisałem do ministra kultury, pana Piotra Glińskiego, żeby po prostu wykupić ten pałac, dworek, totalnej ruinie, żeby tam zrobić Muzeum Polskich Barw Narodowych. Odpowiedź pana ministra była taka, że po co tam robić, kiedy w Będomimie, czyli w Muzeum naszego hymnu narodowego, jest dział poświęcony właśnie naszym symbolom narodowym. Proszę Państwa, ja tam byłem. Też teraz ostatnio wycieczka z Międzywodzia, gdzie tam przebywam, była też w tym Będomimie. Tam się Państwo z tej wystawy nie dowiecie. Tam nawet nie ma tej uchwały. Nie dowiecie się Państwo tego, że nasze barwy symbolizują największe dzieło naszych przodków. Tam nie ma takiej wykładni. Szlak człowieka trafia, proszę Państwa, że ja walczę tutaj od 20 lat. Mam ponad 80 lat. Niedługo już nie będzie mnie na tym świecie. I niestety nie ma wśród naszych elit intelektualnych, elit politycznych woli, ażeby wreszcie zrobić rewolucję w tym postrzeganiu symboliki naszych barw narodowych. Bo jak Państwu tutaj przedstawiłem, to Flaga powinna o czymś mówić. Czy mogę przedstawić inne flagi?
Może pan przedstawić inne flagi? Bardzo proszę, w końcu mówimy o...
Proszę państwa, bo jestem przygotowany na walkę. Wojtuś...
Na pomoc dydaktyczną.
Tak, tak, tak. Mamy. To. Tam nie ma tej amerykańskiej. Nie, nie, tu jest amerykańska. Proszę państwa, ja bez mikrofonu to powiem, chyba że potrzeba mikrofonu. Potrzeba, to Wojtek mi pomożesz. Proszę państwa, najczęściej postrzegana w filmach amerykańskich flaga Stanów Zjednoczonych. Tu. O tak, trochę cię zasłonimy. Proszę państwa, proszę przy okazji polskiej flagi dowiecie się państwo o amerykańskiej. Mianowicie białe gwiazdki na niebieskim tle symbolizują co? Stany Zjednoczone, ale brakuje jednego wyrazu. Aktualną ilość Stanów Zjednoczonych. Zgadza się? Natomiast proszę zwrócić uwagę, pasy. Jest 7 pasów czerwonych. Jest? I 6 jest białych. Razem jest 13. 13 tych pasów i one symbolizują pierwszych 13 brytyjskich kolonii na kontynencie amerykańskim, które zbuntowały się przeciwko macierzy i stworzyły podwalinę Stanów Zjednoczonych. Czyli na tej fladze jest przeszłość w postaci tych pasów i teraźniejszość w postaci tych gwiazdek. To pytam się, dlaczego polska flaga jest wielką niemową dla Polaków. Proszę państwa, następna flaga to jest na dole. Proszę państwa, bardziej ciekawa flaga, bo to jest flaga brytyjska. Proszę państwa, jest to kompilacja, czyli połączenie 3 krzyży. Ten główny, taki najbardziej tłusty, czerwony, na białym tle, on symbolizuje świętego Jerzego, a przede wszystkim Anglię. To jest flaga Anglii. Na skos, proszę państwa, czerwony krzyż. Tak, na białym tle to jest krzyż świętego Andrzeja, przed każdym przejazdem kolejowym stoi. I on symbolizuje przede wszystkim Szkocję. Ten święty był tak samo ukrzyżowany jak święty Andrzej, też skośnie. I on jest tutaj na fladze zaznaczony, proszę państwa, kolorem białym Szkocja była tutaj reprezentowana. Natomiast krzyż świętego Patryka to jest właśnie kolor czerwony na białym tle. Czyli na polu...
Przepraszam bardzo, czy może pan troszeczkę niżej ten mikrofon...
Bo za głośno mówię. Dobrze. Nie, ma pani rację. Mój głos jest taki, że bez mikrofonu może mówić. Proszę państwa, to zostaw. Proszę państwa, więc na fladze brytyjskiej jest kompilacja, połączenie 3 krzyży. Jerzego, Andrzeja i Patryka. A to jest flaga Francji. Proszę państwa, ona symbolizuje wielką rewolucję, burżuazyjną rewolucję francuską. Był taki moment tejże rewolucji, gdzie król Francji w dowód, można powiedzieć, no niby chciał się przypochlebić ludowi Paryża, w barwy Paryża czerwono-niebieskie w środek włączył swój królewski kolor. Ale i tak go nie uchroniło od gilotyny. Czyli można powiedzieć, że flagi o czymś mówią. Wielki czas naszym barwom narodowym przywrócić treść, jaką nadali im nasi przodkowie ponad 200 lat temu. O, zostaw, bo to jest powoli, jeszcze nie.
Dobrze. No, pan Leszek mógłby mówić i mówić o barwach narodowych. Bardzo dobrze, że tutaj pokazaliśmy inne flagi, drodzy państwo, bo tak jak mówiłam na samym początku, symbole narodowe to jest coś, co łączy, wiąże, identyfikuje właśnie każdy naród. Ale my oczywiście jesteśmy w Polsce, skupiamy się wobec tego na polskich symbolach narodowych. Panie Wojtku, ja do pana, zanim pan powie to, o czym pan bardzo chce powiedzieć, mam teraz takie pytanie. Czy my jako Polacy z pana obserwacji na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 10, 15, 20 lat, czy my mamy naprawdę głęboką świadomość tego, czym są nasze symbole narodowe? Czy my mamy w przestrzeni ogólnej, do nich szacunek?
Myślę, że nie. I to mówię z pełną odpowiedzialnością. Mieszkam na takim osiedlu, które się nazywa Osowo. I jak przejdę się 11, to nie wiem, czy zliczę 15 flag wywieszonych. Rzecz według mnie mimo wszystko nie do przyjęcia, bo jak świat światem, jak historia historią, proszę Państwa, to było zawsze tak, że wszelkie zbiorowości, od tych najmniejszych miejskich, bo to były herby miast, po tych nieco większych, jak województwa, które kiedyś miały swoje również herby, wiadomo jak armia Jagieły stawała pod Grunwaldem, to każda ziemia miała swój herb, do takiego ogólnego symbolu, który jednoczył wszystkich, musiały być. Pan Leszek czy Leszek tutaj bardzo ładnie pokazał tą flagę amerykańską i szacunek, jaką mają do flagi amerykańskiej sami Amerykanie. Jak Państwo przypomną sobie te wszystkie ceremoniały związane między innymi chociażby z pochówkiem żołnierzy poległych na polu bitwy, to tam ta flaga gra odpowiednią rolę. Jeżeli Państwo wezmą w tej chwili symbol państwa Izrael, co nie oznacza, że wszystkich Żydów, bo nie każdy Żyd jest obywatelem państwa Izrael, to tam ta niebieska gwiazda na białym tle jest stałym elementem nawet w tej chwili tego konfliktu przy okazji Hamasu. Idźmy dalej do naszych sąsiadów, o których mówi tutaj pan Leszek, że ta flaga ukraińska też wszystkim już zapada w pamięć. My bliżej byliśmy, to więcej wiemy na ten temat, ale pomału się oswajamy również symbolem Ukraińców jako tryzubem, który z racji zaszłości historycznych był jakoś tak niechętnie przyjmowany i nie ma się czemu dziwić. Powiem tylko tyle, że w obliczu tego, co nas najprawdopodobniej czeka, ja przewidziałem ten konflikt na Ukrainie jako taki, który się zapowiada na długo. Jest potwierdzenie tego jest w Kulierze Szczecińskim i w Głosie Szczecińskim i mówiłem, że czeka nas nieuchronnie długa, długa wojna na Ukrainie. Patrzano wtedy na mnie jak na takiego jurodiwego, co ten człowiek opowiada. My się tu bogacimy, pokój jest wieczny. Jan Paweł II go załatwił, albo już Bóg wie jeszcze jaki inny święty. I co tutaj opowiadać o zagrożeniu? Nie, nie. Zdecydowanie nie. W związku z tym wydaje mi się, że ta potrzeba obrony flagi, albo inaczej nadania jej wyjątkowej wartości jako symbolu jednoczącego wszystkich Polaków, jest w tej chwili wyjątkowo na czasie. Bez tego sobie nie damy rady. A ja jeszcze przypomnę tylko te legiony, proszę Państwa, rzymskie, w których każdy legion miał swoją własną symbolikę. Zawsze na przodu każdej sotni, tak by można było, czyli każdego stu, złożonego ze stu legionistów oddziału rzymskiego, był specjalny człowiek, który tego typu symbole nosił. Inaczej być nie mogło. Chcę powiedzieć, że jak armia barbarzyńców germańskich pokonała w Lesie Teutoburskim w 9 roku naszej ery legiony Warusa, to oni uznali dopiero swoją wygraną z momentem, kiedy nie zgarnęli albo nie zdobyli wszystkich tych symboli, które niosły ze sobą legion. Od tego się nie odejdzie i nie ucieknie. To tyle, co chciałem powiedzieć. A jeszcze, proszę Państwa, jest rzecz tego rodzaju, że ta flaga, jak ona wróciła w 1918 roku, jak ten herb polski wrócił, ale w innej formie on był bardziej taki historyczny, aniżeli tej współczesny, to później go zmodyfikowano, to ja chcę powiedzieć coś takiego, że po raz pierwszy dla Polaków ta biała czerwona flaga stanowiła fakt, że w perspektywie nie musieli służyć pod obcymi znakami i nie musieli ginąć za inne państwo. Ja przypomnę tylko, że w I wojnie światowej Polacy walczyli w zostali powołani do trzech armii zaborczych w ilości 2,5 miliona, że 500 milionów tychże Polaków zginęło służąc w armii pruskiej, w armii rosyjskiej, i w armii austro-węgierskiej, że dla pokolenia mojego dziadka, powstańca wielkopolskiego zresztą, jak oni mogli pójść z tą biało-czerwoną flagą i pod tym orłem nieco innym w owym okresie czasu do powstania wielkopolskiego, to było jakby zrzucenie takiej co najmniej ponad tysiącletniej traumy. Jeszcze też do takiego pragmatycznego argumentu się odwołam, wołając o szacunek do flagi polskiej. Powiem tylko tyle, że mnie osobiście cieszy fakt, że ja nie lubię płacić podatków z racji prowadzonej działalności gospodarczej, do tego się przyznaję. Ale jakbym miał jeszcze obciążenie swoich dziadków, bo przecież moi dwaj dziadkowie służyli w Reichswehrze. Jeden był kawalerzystą w bardzo dobrym pułku cesarza Wilhelma II w Poznaniu i walczył na froncie zachodnim. Drugi dziadek na froncie wschodnim. Zawsze mówię, że walczył pod Grunwaldem, ale pod Hindenburgiem, nie pod Jagiełą, bo to wtedy akurat część był pod Tannenbergiem, tak to można by było określić. I też tak na marginesie powiem, że brat mojego dziadka leży pod Werdą, jako żołnierz armii pruskiej, tak zginął. To dla Wielkopolna, jeszcze do tego wracam, właśnie ten fakt, że już nie trzeba było ginąć za obce sprawy, był bardzo ważny. A wracając do tego wszystkiego, to też chciałbym Polakom przypomnieć, że wtedy, po 1918 roku, rozpoczęło się płacenie podatków przez Polaków do polskiego skarbu. A nie, proszę Państwa, utrzymywaliśmy państwo rosyjskie, pruskie, czy najsympatyczniejsze z tych wszystkich państw austro-węgierskie. Chcę powiedzieć, że wbrew takim potocznym opiniom, najwięcej korzyści z posiadania zaborów to mieli oczywiście Prusacy, bo już nie chcę wchodzić w historię, ale to, czego oni nagrabili, to zawsze w Prusaków i Niemców cechowała taka zorganizowana, mniej kradli osobiście, ale zawsze kradli na rzecz własnego państwa. Ja tutaj mówię o likwidacji państwa polskiego po 1795 roku, jak likwidowano między innymi Królewszczyznę, ale też chcę powiedzieć, żeby też pamiętać o tym, że moja Wielkopolska była o wiele zamożniejsza od na przykład takiego Pomorza Zachodniego czy Prus Wschodnich, zachodnich nie, i że z samej Wielkopolski płynęła określona duża kasa do Berlina. To samo można powiedzieć o Rosji, to samo można powiedzieć o Austro-Węgrzech. Jeszcze jest jedna rzecz, o której chcę powiedzieć, dlaczego powinniśmy jednak szanować to państwo polskie i jego symbole. To jest to, że jak były te trzy stolice obce, to muszę Państwu powiedzieć, że część polskiej arystokracji i elit uciekała do tych stolic. Radziwiłł miał na przykład pałac w Berlinie. Pieniądze z jego ordynacji Antonińskiej, Dawid Grudeckiej, Nieświeckiej czy innej płynęły do Berlina. Zresztą straszne pieniądze, bo on tam bardzo mocno był obecny w kulturze niemieckiej i finansował tą kulturę niemiecką zamiast polskiej, chcę powiedzieć. Legendą jest, bo akurat ja się tym tak jakoś zajmuję, nie tylko hobbystycznie, ale i zawodowo. Legendą jest, że Radziwiłł na przykład wspomagał Chopina, wcale by nie było prawda. Zawsze wybierał innych muzyków niemieckich. Landskoronicy w Wiedniu, też można tutaj przytoczyć taki przykład. To też były pieniądze wywiezione z Galicji po to, żeby zbudować dla jaśnie państwa pałac w Wiedniu, a o Petersburgu nie będę mówił, bo jak sami Państwo, ci, którzy czytali Pana Tadeusza, to wiedzą, że tam nawet ta hrabina również tam bywała i przecież na chwilę wpadła do Wielkiego Księstwa Litewskiego. To jest też ta rzecz, która stała się dopiero, czyli odwrócenie tych możliwości finansowych i też na co chcę zwrócić Państwa, że my możemy płacić te podatki do Warszawy. I to jest też zasługa tej biało-czerwonej flagi, która nad nami powiewa. I w związku z tym, ale to już może w drugiej, kolejnej turze, nie będę aprobował tych zachowań twórców, tolerował tak. Jeszcze raz podkreślę, bo znowu za mnie zrobią jakiegoś czarno-secińca albo rodzimego, nie powiem kogo, który atakuje wolność twórczą. Nie atakuje wolności twórczej. Ja mogę mówić to, co mówię, inni mogą pisać i tworzyć to, co piszą. I odniosę się w kolejnym fragmencie właśnie do tego co mnie tak uderzyło niekorzystnie w tym dziele pani Doroty Masłowskiej.
Dobrze, to może wobec tego rzeczywiście w kolejnej części naszego spotkania powiedzieliśmy trochę o szacunku, że w dalszym ciągu tego szacunku do symboli narodowych powinniśmy się uczyć. Mi się wydaje, że to jest nasze zadanie. Musimy po prostu przekazywać to kolejnym pokoleniom. Kto jak nie my, drodzy Państwo, to jest nasze zadanie. Myślę, że trudne zadanie, ale oczywiście damy radę. Tyle o szacunku, a teraz duma. Panie Leszku, bądź dumny, wywieź flagę. Cóż to za akcja?
Proszę Państwa, to hasło jest już od kilku lat realizowane w gminie Dziwów. Niestety nie udało się tą akcją objąć całego naszego kraju. Nie wiem dlaczego. Proszę Państwa, kolejni, przykro mi to powiedzieć, kolejni prezesi Telewizji Polskiej jako jedynej, bo ja nie mówię o tych komercyjnych, im po prostu ten temat jakoś dziwnie nie służy. Nie udało się przeprowadzić tej akcji, gdzie opracowałem cały scenariusz tego problemu. Byłem wspierany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji 10 lat temu. Teraz ostatnio w tym roku byłem też wspierany. Była nawet obietnica ze strony samego prezesa, że dojdzie do takiej debaty publicznej, bo ja od 20 lat domagam się spotkania w cztery oczy, nie tyle w cztery oczy, z tymi, którzy wręcz fałszują wiedzę o naszych barwach narodowych. Bo Polakom się to należy tak jak w Subuda. Każdy powinien, kończąc szkołę, wiedzieć, co symbolizują polskie barwy narodowe i skąd się wzięły. Nie jest to wina tych, którym dziennikarze pytają, podsuwając im mikrofon, proszę powiedzieć, skąd się wzięły nasze barwy narodowe. Nie powiedzą, bo nie wiedzą. Najczęściej się spotykają z taką odpowiedzią, że biel to pochodzi od bieli orła, czerwień od koloru tarczy herbowej. I to jest bzdura, bo się zapomina o tym drugim herbie. Tym i teraz połączenie tych dwóch herbów to jest właśnie powód do naszej dumy, że my Polacy, może to państwo nie było idealne, ale potrafiliśmy po prostu coś stworzyć ponadnarodowego. Chcę powiedzieć, że kiedy Polska połączyła się z Litwą, to Królestwo Polskie miało powierzchnię 270 tysięcy kilometrów kwadratowych, a więc znacznie mniej niż teraz. Z chwilą, kiedy nastąpiło to połączenie, to wspólne państwo liczyło około miliona kilometrów kwadratowych. Było to największe państwo w Europie. Najpiękniej o tym państwie pisał w swojej książce Pamięć i Tożsamość Jan Paweł II. Pisał, kiedy łączyły się plemiona Polan, Wiślan i inne, to można mówić o tak zwanej czystej polskości. Ale potem przez pięć wieków była to polskość epoki jagiellońskiej, charakteryzującą się wielością kultur, wielością języka, wielością religii. I nawet tu w Krakowie, gdzie mieszkam, czuło się bliskość Wilna, Lwowa i Wschodu. A więc polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. Niestety w chwili obecnej się o tym zapomina. I dla mnie takim przykładem były teraz obchody związane z Janem Pawłem II. Nikt nie zacytował właśnie tego jego ostatniego zdania, które jest zarzutem w stosunku do naszych elit. Pytamy się, dlaczego my nie jesteśmy uzbrojeni w tą wiedzę, a powinniśmy po prostu poznać ją przede wszystkim w szkołach. I z przykrością stwierdzam, że po 20 latach od obecnego ministra Przemysława Czarnka otrzymałem odpowiedź, że nic w programach nauczania nie będą zmieniali, ani w podręcznikach. Czyli inaczej, nadal wyjdzie kolejny odsetek tysięcy uczniów, którzy będą pozbawieni tej wiedzy. W ciągu mojej 20-letniej batalii 6 milionów kończących szkołę było pozbawionych tej wiedzy. Przykre.
Panie Leszku, to wobec tego mam pytanie do pana a propos tej akcji Bądź dumny, wywieś flagę. Nie pytam pana o konkretną receptę, bo nie wiem, czy taka w ogóle jest.
Jest. Prosta.
Bardzo proszę.
Proszę państwa, tą akcję powinna rozpocząć debata publiczna z tymi po prostu, którzy są przeciwni ukazaniu wiedzy o naszych barwach narodowych. Proszę państwa, ja tylko kończyłem historię. Natomiast ci utytułowani profesorowie, nie znajdzie pani nikogo, a wręcz nawet mój ulubiony autor podręczników, no też się zhańbił tym, że też plótł bzdury na temat pochodzenia naszych barw narodowych. Chcę państwu powiedzieć, że spotykam się z wieloma historykami. Jak pierwszego zapytam, a co pan mnie będzie sprawdzał, no w związku z tym wziąłem się po prostu na sposób. Mówię, że mam wnuki, których chciałbym po prostu zapoznać z prawdziwą historię naszych barw narodowych. Proszę państwa, takie bzdury, jakie plotą ci profesorowie, to lepiej nie powtórzę.
Panie Leszku, czyli tak, mamy debatę, wszystko zaczynamy od debaty. Tak. Taki jest pana pomysł.
Już mówię.
I co dalej?
Dalej jest taka sprawa, że rywalizujemy pomiędzy miastami, wioskami, ilością za... można powiedzieć, wywieszonych, podniesionych flag. Bo po tej debacie to już ci, którzy będą chcieli uczestniczyć w tym konkursie, będą poinformowani, że nasze barwy coś symbolizują. I właśnie patrząc na nasze barwy narodowe, no to jest krótka opowieść, że każdy powinien wiedzieć, że one mówią o naszej historii, o tym państwie, które wspólnie żeśmy stworzyli, a przede wszystkim o tej cząstce narodu, proszę państwa, która ta Unia wytworzyła. Chcę powiedzieć, no to jest dygresja, my Rodziewicze jesteśmy rodem litewskim. I dzięki Unii Polsko-Litewskiej staliśmy się cząstką narodu polskiego. I za tą przynależność na przestrzeni wieków złożyliśmy dużą daninę krwi. Założyliśmy 20 lat temu Stowarzyszenie Rodu Rodziewiczów. Nas jest ogólnie i w Polsce, i w świecie około 15 tysięcy. Także to jest duża grupa. Wydajemy książki, badamy dzieje naszych rodzin, rodów. Ja też dotknąłem. Kiedyś wiedziałem tylko, że mój dziadek miał na imię Antoni, ale potem po poszukiwaniach już wiem, że w 1807 roku ten praszczur miał na imię Tadeusz. No i szukamy. Proszę państwa, w ten sposób realizujemy ten swoisty testament Jana Pawła II. Nie zapomnijcie o dziedzictwie, któremu na imię Polska. Aha, jeszcze dalej.
Dalej.
No dobrze. Proszę państwa, tworzymy taki organ, który koordynuje tą akcją. Przyjmujemy zgłoszenia. Na przykład teraz zbliżają się święto niepodległości. Warto by było popatrzeć, pojeździć tutaj po dzielnicach, policzyć ilość wywieszonych flag. Proszę państwa, kiedyś padła taka informacja, że około 40% Polaków wywiesza flagi. Nie wiem, skąd oni to wzięli. Moje dane wychodzą, że od 6 do 8%. A sprawdzam to już przez 20 lat. W naszym regionie Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście. I otrzymuję informacje z Krakowa, z Gdańska, gdzie proszę, żeby na tych głównych ulicach, na osiedlach policzyli mi flagi. I w ten sposób wychodzi mi, że od 7 do 8. To jest bardzo znikome. I teraz nasycenie wiedzą tych Polaków, którzy chcą uczestniczyć w konkursie, powinno spowodować, że powinni po prostu ci, którzy nie podnoszą, wywieszają flagi, poddani pewnego rodzaju ostracyzmowi towarzyskiemu. Dlaczego ty nie wywieszać flagi? Obraziłeś się na rząd? Nie. Ta flaga nie ma nic wspólnego z rządem. Ona symbolizuje nasze dzieło naszych przodków.
Dziękujemy za tę receptę. Drodzy Państwo, no brzmi to tak dość atrakcyjnie, powiem szczerze, to nic, tylko zakasać rękawy i po prostu wziąć się do
tylko
pracy.
Kto teraz będzie rozdawał te wozy strażackie, jakaś gmina wygra, już nie ma takiego pomysłu, można było taką nagrodę ufundować przecież. Nie? Ale ja jeszcze w odniesieniu do tego, co Leszek powiedział, ja nie lubię, to jest też taka delikatna krytyka, zawłaszczania tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego i mówienia o polskości. To była Rzeczypospolita obojga narodów, a powinna być Rzeczypospolitą trojga narodów. W związku z tym, jak ja piszę o pierwszej Rzeczypospolitej i o symbolach identyfikujących i pojęciach identyfikujących, to mówię o Rzeczypospolitości. Czasami to się również nazywa republikanizmem, bo to było równoprawne państwo. I to było państwo, które składało się z dwóch państw. To była federacja państwa litewskiego, to było Wielkie Księstwo Litewskie, to nie to samo co Litwiny, i państwo polskie. Szkoda, że zabrakło w tym wszystkim po, powiedziałbym, zdradzie Chmielnickiego Rusi, bo to wtedy mogłyby się te losy Europy potoczyć inaczej. Dlatego używam też tej Rzeczypospolitości, bo ja myślę, że w perspektywie tych doświadczeń jagiellońskich powinna wynikać dla nas i dla Litwinów, dla Litwini już to zrozumieli, taka bardzo ważna lekcja, że na dłuższą metę nie wytrzymamy tego naporu ze wschodu, jeżeli nie powróci się do tej idei jagiellońskiej, i że trzeba tą tradycję, czyli pokazywanie Litwinów, Litwinom, to już jest etniczna Litwa, a nie tak jak Leszek powiedział o sobie, że jego przodkowie byli litewscy. Nie, oni byli obywatelami Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie był taki miszmasz etniczny, że rozmaitość taka, że głowa boli, żeby użyć takiego pospolitego twierdzenia, bo i Karaimi, i Żydzi, i Litwini, i Białorusini, etnosu było przecież bardzo, bardzo dużo. Dlatego drażnią mnie w tej chwili tego typu głosy, pojawiające się, powiedziałbym, na tej prawicy nacjonalistycznej, które identyfikują tą przeszłość polskiej pierwszej Rzeczypospolitej z polskością. Ale żeby tutaj, proszę Państwa, od tej koturnowości nieco odejść, jeszcze przepraszam bardzo, to też można powiedzieć, że ta czerwień, ona miała te swoje uzasadnienie historyczne, bo jak jeden ze znakomitych takich profesorów, który potrafił pisać o historii, wywiódł miłość Polaków do koloru czerwonego z takiego małego orbaszka, który nazywał się czerw. A że ten czerw służył do barwienia i był najtańszym barwnikiem na świecie, to Polska, ta szlachecka i Rzeczypospolita obojga narodów słynęła z tego, że ten czerw był eksportowany jak na cały świat. A między innymi dlatego czerwony kontusz był tak pospolity wśród szlachty, bo tego czerwu miała pod ręką. Dlatego tak lubiono ten czerwony kolor w Polsce, że to się przerodziło w barwy narodowe. I że Polacy rzeczywiście ten kolor, przynajmniej w tej warstwie elitarnej, w tej warstwie uprzywilejowanej, bardzo mocno polubili. Takie jest jedno z wytłumaczeń czy z interpretacji tego wszystkiego, że tam dolna polska flaga jest czerwona.
Chciałem wykorzystać ten moment, że spotkało się dwóch kresowiaków, jeden ze wschodu, drugi z zachodu. Proszę Państwa, i zaapelować do Pana, można powiedzieć, Wielkopolanina, o tak, można, żeby powiedział, bo ja z trudem, nie udało mi się, że przez 100 lat w herbie Rzeczpospolitej, w dolnych fragmentach tego herbu znajdował się herb wielkopolski i Kujaw. Proszę Państwa, dlatego też chciałbym zaapelować, żeby ruszył Poznaniaków, żeby wreszcie powiedzieli swoim Wielkopolanom, że w tym herbie Rzeczpospolitej był herb wielkopolski.
Myślę, że Poznań, w którym ja studiowałem, w czasach mojej młodości, ja studiowałem na przełomie lat 60. i 70., był strasznie takim konserwatywnym miastem od każdej strony, również obyczajowej. I przebicie się do solidnego domu poznańskiego na to, żeby gościć u córki, wymagało raz, że porządnego ubioru, nie mówię o tym, że paznokcie trzeba było obciąć, ale jeszcze trzeba przejść przez cerberkę. Zazwyczaj to była babcia, która jak się wchodziło do takiego siedmiopokojowego mieszkania położonego w Amfiladzie, pytała, kim byli rodzice. Moi na szczęście nauczycielami, to jeszcze jakoś to uszło, ale gorzej mieli ludzie pochodzący ze wsi. I jeżeli teraz mnie, Leszek, zapytasz, czy to jest w tej chwili we współczesnej Wielkopolsce możliwe, żeby ich przekonać do czegoś takiego? Raz, że Poznań się rozmył w masie napływających ludzi, przede wszystkim z Lubuskiego, bo to tak niestety wygląda. Oni rozmontowali ten stary, konserwatywny Poznań i podejrzewam, że już na starość nie będę biegał po Poznaniu i przekonywał ludzi do tego, żeby wieszali flagę z jednego powodu. Moich już tam nie ma. Krótko.
Chcę powiedzieć, że tu nie piję do... Tu piję może inaczej, do konkretnego człowieka, wojewoda poznański, pan Florek. Drugiego maja powiedział tak. A na naszej fladze to biel symbolizuje wodę, natomiast czerwień symbolizuje ogień. Na naszej fladze jest symbioza tych dwóch żywiołów. Bzdurniejszej definicji, proszę państwa, nie znałem. Proszę państwa, każdy wie, że tam, gdzie jest więcej wody, to woda gasi ogień. Tam, gdzie jest więcej ognia, to ogień po prostu powoduje, że woda paruje. No i kiedy tam oprotestowałem właśnie ten jego wypowiedź, jego sekretarz tam robił dywagację ze mną, machnąłem ręką, nie da rady.
Ale my już, panie Leszku, jesteśmy tacy mądrzy, że wow, wiemy dzisiaj po dzisiejszym spotkaniu naprawdę dużo więcej, albo sobie przypomnieliśmy, albo poznaliśmy pewne rzeczy na nowo. Ja myślę, że teraz jest taki dobry moment, żebyśmy przeszli do drugiej części naszego spotkania, tylko czyli do tego, o czym bardzo, ale to bardzo chce nam powiedzieć pan doktor Wojciech Lizak. Chce się podzielić swoimi wrażeniami miłymi, niemiłymi. Jak to jest z tą Dorotą Masłowską? Panie Wojtku.
To, co Leszek przed chwilą powiedział, jest to przerażające, ale to wynika generalnie rzecz biorąc z postępującej degrengelady szkolnictwa uniwersyteckiego w Polsce. Ono już jest tak kiepskie, że ja prowadząc ten dom aukcyjny nie mogę znaleźć w Szczecinie humanisty, który by mógł cokolwiek zrobić. Wszystko jest dla nich obce. Wszystko już jest dla nich obce. Kartusz, mapy, strona ze starodruku, nie potrafią niczego czytać. Ja myślę, że jak ja ten głos wysłuchałem i głos wiceprezydenta miasta Gdańska, który też historyk z wykształcenia i opowiedział o tym słowie, które wypadło komuś z ust i Polak je wypowiedział i wróciło i przez to Niemcy wypowiedzieli Polakom wojnę, że Polacy się w ten sposób przyczynili do wybuchu II wojny światowej, no to przy tej samoświadomości nie ma naprawdę się czego dziwić, nie? To jest to rozmywanie, to jest to nadgryzanie, to jest, że tak powiem, ta aprobata dla, ponadnormatywna aprobata dla takich książek jak właśnie książka Doroty Masłowskiej, zarówno w Izraelu, który jest jakby mistrzem w bronieniu symboli narodowej, jak i w Stanach Zjednoczonych, które zachowują się w podobny sposób, jak i w Wielkiej Brytanii, która budowała długo swoją tożsamość brytyjską, to nie oznacza, proszę państwa, że tożsamość brytyjską można zamknąć w angielskości, bo to, co Leszek przed chwilą mówił na temat tej flagi, to jest poczucie odrębności Anglików, jest poczucie odrębności Walijczyków, jest poczucie odrębności Szkotów, mimo że czasami oni już nie władają tymi swoimi etnicznymi językami, i Irlandczyków północnych. I dopiero na bazie tego wszystkiego jest zbudowana ta jedność brytyjska, czego dowodem jest taki, a nie inny układ flagi. Ja tak na marginesie bym też powiedział, jakby państwo po Londynie pochodzili, to byście zobaczyli, ile tych symboli identyfikujących jest w postaci pomników. Nie? No, najmniejszy plac w Londynie ma jakiś tam, a to Wellington, to tam to i tak dalej. Jak chodziłem potem w Londynie, to aż mnie zazdrość brała, bo zastanawiam się, dlaczego w takim mieście jak Szczecin wszystkie pomniki wyprowadzili na cmentarz. Czyżby miały umrzeć śmiercią naturalną? A to też jest sposób na identyfikację. Niech biorą przykład z Londynu. I teraz chcę wrócić, już nie będę długo mówił. No proszę Państwa, sam tytuł. Wojna polsko-ruska pod biało-czerwoną flagą. Wojna polsko-ruska, wtedy jest to w prześmiewczej konwencji ujęte. W tej chwili myślę, że pani Dorota Masłowska czegoś by takiego nie zrobiła, bo przecież interpretowano to tak, że wojna polsko-ruska dla części polskiej opinii publicznej jest niemożliwa. Że to jest strach wyprowadzony przez tych, jakby to powiedzieć, dla części chcę powiedzieć, nie dla wszystkich, że to zagrożenie tą wojną polsko-rosyjską jest jakimś takim wymyśloną rzeczą i że to nie może się zdarzyć. Co zresztą Zachód też powtarzał, że zagrożenie ze strony rosyjskiej jest praktycznie rzecz biorąc żadne. I proszę zwrócić uwagę, gdzie się toczy ta wojna polsko-ruska. Pod biało-czerwoną flagą. W bloku. Bohater jest taki, jaki jest, czyli osiłek, proszę Państwa, blokowy, mało kulturalny, nie do pokazania na zewnątrz i mający, powiedziałbym, wszystkie przywary człowieka z przedmieść, a w zasadzie z blokowiska. I on tą wojnę toczy wokół. Wojnę polsko-ruską. Na dodatek jego symbolem jest ta biało-czerwona flaga. I to jest tutaj przerażające w tym wszystkim, bo komuś takiemu jak tenże bohater Masłowskiej i z tymi jego problemami z alkoholem, nie tylko z alkoholem, z mieszkaniem w bloku, przyświeca uroczyście wywieszona biało-czerwona flaga. Zestawienie tych symboli dla mnie, jak czytałem tę książkę, było przerażające. Gorzej, że również film nakręcono, jak Państwo wiedzą, podże tym samym tytułem i można sobie obejrzeć tam te sceny, takie właśnie jak można obejrzeć, jak to widział później reżyser, te wszystkie sceny, które dzieją się w ramach tej wolnej polsko-rosyjskiej. Czy Masłowska była jedyna? Nie. Ja już chcę tylko na tym zakończyć, bo tego typu przykładów w polskiej kulturze i również w sztuce można znaleźć bardzo, bardzo dużo. Ja nie mówię znowu, żeby akurat zabronić pisania w taki sposób, bo to w żaden sposób się nie można do pani Doroty Masłowskiej przyczepić, ale chcę powiedzieć, że w innych krajach flaga i godło są chronione bardziej precyzyjnie. Myślę, że w Stanach Zjednoczonych za cały szereg rzeczy, które obserwować można było w Polsce, trafiałoby się do więzienia. O Izraelu nie mówię, o Wielkiej Brytanii również. I tyle, co chciałem na sam koniec powiedzieć. Deficyt mamy straszny tego szacunku do flagi i do godła. I jest to bardzo, bardzo niebezpieczne, bo jak obserwując to, co się dzieje na Ukrainie w tej chwili, tamten brak identyfikacji symbolami narodowymi polega na tym, że oni w tej chwili w tej swojej publicystyce opowiadają, że jest batalion warszawski, jest batalion wiedeński, jest batalion berliński, młodych, zdrowych Ukraińców, których nijak nie można nakłonić do tego, żeby poszli na front. Oni nie identyfikują się z tym państwem, nie chcą w jego obronie walczyć. To trzeba sobie zadać też takie pytanie, co będzie gdy i ile takich batalionów polskich będzie właśnie na zachodzie Europy, bo brak identyfikacji z tymi podstawowymi symbolami będzie powodował brak ochoty do ich obrony. I to tyle. Dziękuję bardzo.
Powiem szczerze, że bardzo smutno i dość przygnębiające się zrobiło, a nie chcielibyśmy kończyć aż tak. Czy możemy pewną dozę optymizmu w to wszystko wrzucić? Jakąś taką wisienkę na tym biało-czerwonym torcie? Panie Leszku, możemy zakończyć czymś optymistycznym?
Proszę Państwa, pomimo tego, że telewizja ta publiczna nie zainteresowała się tym tematem przez 20 lat. Między innymi Rada Mediów Narodowych też wystąpiła do pana Kurskiego wtedy, żeby to po prostu ten temat no poruszyć. Tak samo jak i bardzo, bardzo dawno temu jeden z prezesów telewizji, pan Dworak, obiecał, że będzie zrealizowany film o tym, co ja mówię i co robię. Proszę Państwa, robię nadal. Oprowadzam wycieczki i każda wycieczka, 50 osób, jest po prostu informowana o tym, co symbolizują polskie barwy narodowe. No miałem teraz w tym roku 20 wycieczek, to można powiedzieć, ile osób po prostu zostało poinformowane. To robię we własnym zakresie. No, muszę przyznać, że w zeszłym roku, 2 maja, to był dzień dla mnie no, zaszczytny, bo w Międzyzdrojach byłem dekorowany przez pana prezydenta za pośrednictwem wojewody krzyżem kawalerskim Polonia Restituta. I tak kiedy byłem dekorowany, to zastanawiałem się, czy przyjąć ten order, czy dać po prostu wojewodzie do depozytu do chwili, kiedy ta wiedza znajdzie swoje miejsce w szkołach. No ale niestety przekonali mnie, że i tak tym sposobem nic nie zdziała.
Walka jest... Niepoprawny idealista.
No właśnie. Walka jest, proszę Państwa, o to, ażebyście wszyscy, tak jak tutaj jesteście, mieli możliwości gdzieś w jakimś miejscu. Ja jeżdżę też i po kraju, jak i za granicą z wykładami. Nie biorę za to wynagrodzenia, tylko po zwrocie kosztów, bo jestem emerytem. Także byłem tutaj w kilkunastu szkołach. I najwięcej, proszę Państwa, miałem zadowolenia, jak w przedszkolu numer 9 w Bydgoszczy. Miałem takie spotkanie, gdzie mówiłem o tych naszych barwach, oczywiście językiem bardziej przyswajalnym dla tych dzieciaków. I na pytanie, od ilu herbów biorą nasze barwy narodowe? Biorą się nasze barwy narodowe. Las rąk. Nie było nikogo, który by powiedział, że z jednego naszego herbu. Proszę Państwa, to spotkanie zadało kłam twierdzeniom, które padło ze strony urzędnika Ministerstwa Edukacji Narodowej, który powiedział, że takie głębokie spojrzenie na genezę, symbolikę naszych barw narodowych, to przez Polaków nie mających wykształcenia historycznego nie będzie zrozumiały. Proszę Państwa, no przykre to jest, że po prostu uznał społeczeństwo nasze za głuptaków, no tak.
Czyli mamy ten pozytywny aspekt. Małe dzieci z przedszkola w Bydgoszczy doskonale są zorientowane
oczywiście
w temacie. Dobrze, duch w narodzie nie ginie, jest dobrze.
Ja
drodzy
jeszcze,
Państwo.
Jeszcze jedną rzecz powiem.
Dobrze.
Na wstępie nasza szanowna moderatorka powiedziała, że jestem pomysłodawcą Dnia Flagi. Tak, zgadza się, ale jeszcze innego zdarzenia, o którym się zapomina, a które się stosuje. Zniesienia głupiego zakazu wywieszania flagi na co dzień. I pytanie dla Państwa. Ile razy za czasów komuny Polak mógł wywiesić flagę?
Na 1 maja.
No proszę, mówimy. To do Państwa pytanie.
22 lipca.
No już 1 maja, zgadza się? Tam padło 22? Lipiec, tak? Dalej? 9 maj, Dzień Zwycięstwa i Dzień Wojska Polskiego, to jest październik, tak? 4 razy zniesienie tego absurdalnego zakazu, to też była moja inicjatywa. I kiedy tutaj pani przywoływała tą uchwałę z 1 sierpnia 1919 roku, to tam mówiono o polskich symbolach. I tam po raz pierwszy oficjalnie zaistniała chorągiew Rzeczpospolitej. Jest to nasz 4. symbol narodowy. Niestety, proszę Państwa, nadal w ukryciu. Nadal jak otrzymałem informację, to znajduje się on w wielkiej sieni Pałacu Prezydenckiego. Proszę Państwa, wszyscy wiemy, że został przywieziony przez Ryszarda Kaczorowskiego z Londynu, gdzie przez 50 lat pod tym symbolem gromadzili się Polonuś. Były różne dyskusje na ten temat, czy przywieźć, czy nie przywieźć. I najistotniejsze w tym wszystkim było to, dziennikarz gazety Wiktor Farfecki dobrze zinterpretował moje słowa, bo tam w jego artykule zapytałem pana Jarosława Kaczyńskiego, który brał udział w tej transformacji, przywoził tego naszego prezydenta Kaczorowskiego do kraju. Dlaczego po prostu nie spowodował, bo przecież przez 8 lat mieli przewagę w Sejmie, przywrócenia, reaktywowania tego symbolu. I chcę powiedzieć właśnie kilka słów na ten temat, ponieważ od 20 lat walczę o reaktywowanie tego symbolu. Jak on wyglądał, to państwo zaraz zobaczycie. Pomożesz mi.
Musimy wstać.
Jasne. Orzeł do góry. Proszę państwa, to jest chorągiew Rzeczpospolitej. Wzór 1927. Orzeł też jest z tego okresu. Co na tej chorągwi są najistotniejsze? Raz, że orzeł jako symbol naszego państwa. Następnie tak zwana borta generalska, czyli wężyk ten generalski. I jednocześnie takie obrabowanie, które symbolizuje zwierzchność prezydenta nad narodem. Proszę państwa, przekonałem 6 komisji senackich. Już byłem blisko, że będzie ten symbol reaktywowany, że będę mógł może podnieść ten symbol na maszcie Pałacu Prezydenckiego. Gdyby nie głupia jakaś działalność, i to sprzed wielu, wielu laty, Kancelarii Prezydenta. Mianowicie ktoś wymyślił, że żeby reaktywować ten symbol, to trzeba zmienić ustawę o naszych symbolach narodowych z 1980 roku. Proszę państwa, co ma piernik do wiatraka? Najpierw zrobić porządek w papierach, żeby ten symbol, który przywiózł Ryszard Kaczorowski, nie mógł powiewać dumnie nad Pałacem Prezydenckim. I ten stan rzeczy nadal trwa. Prezydent Andrzej Duda. Teraz w zasadzie nie ma wyjścia. Jego prezydentura będzie trwała jeszcze przez 2 lata. Są 2 postępowania i inicjatywy obywatelskie. Moja inicjatywa zmierza do nowelizacji ustawy i tam działalność po prostu tych posłów jest ograniczona. Natomiast opracowanie nowej ustawy, ona wymaga tyle uzgodnień międzyresortowych, że ta sprawa opracowania nowej ustawy trwa już 5. rok. Nie wiem, proszę państwa, czy ja dożyję. Ja się zastanawiałem nad tym, jeżeli zdrowie mi pozwoli, to w przyszłym roku, w kwietniu, będę robił taką pikietę przed Pałacem Prezydenckim, informując przez głośniki, dlaczego ten chorągiew nie powiewa dumnie nad Pałacem Prezydenckim. Wspomogły mnie w tym moim działaniu 2 bardzo poważne instytucje prawnicze. Także tutaj nie ma żadnych wskazań, ażeby ta chorągiew była reaktywowana. A skąd ona się wzięła?
Panie Leszku, bardzo przepraszam. Jesteśmy ograniczeni czasem. Powolutku musimy... Dobrze, oczywiście. Pokażemy jeszcze to, co ma pan do pokazania i umówmy się, że to będzie już ostatnia rzecz.
Pokażemy.
Bo mamy troszeczkę ograniczony
Proszę
czas.
Państwa, ta chorągiew w Rzeczpospolitej wzięła się z chorągwi królewskich. To jest właśnie, proszę państwa, chorągiew królewska z czasów Zygmunta III Wazy. Z tym, że ona materialnie nie istnieje. Ona znalazła się na tak zwanej roli sztokholmskiej, na takim malowidle, które ma wymiary 29 cm na 16 metrów. I co tutaj są? Przede wszystkim herb polski, widać? Następnie na nim nałożony herb środkowy, szwedzki, i na środku herb osobisty Zygmunta III Wazy, snopek. Bo waza po szwedzku to jest snopek. Całość jest obramowana orderem Złotego Runa, ale wszystko to jest na barwach biało-czerwonych, ale nie polskich, tylko austriackich. Proszę Państwa, bo ta rola sztokholmska, która w latach 60. No, podarował nam Olaf Palme, przedstawia wjazd arcyksiężnej Konstancji 4 grudnia 1605 roku do Krakowa. No i stąd też na tej fladze znalazły się barwy austriackiej. To by było na tyle. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie Leszku. Dziękujemy bardzo. Przedstawiam państwu jeszcze raz pan Leszek Rodziewicz i pan dr Wojciech Lizak. Byli naszymi tutaj uczestnikami naszego spotkania. Drodzy państwo, kończąc już, powiem tak. Wiemy, że dwa pasy równoległe, biel i czerwień. Wiemy, że ta czerwień ma swój określony numer, jeżeli chodzi o kolorystykę. Wiemy, że nasza flaga to proporcje 5:8, zerknę w ściągę, tak, 5:8. Drodzy państwo, no co, przed nami piękne święto, święto niepodległości. Zakasujemy rękawy, bierzemy się do szycia i wywieszamy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
Ja mam jeszcze ulotkę.